Jak zarządzać własną energią w stresie? 25 września 2008.00. Wprowadzenie do programu 8 razy. O. Wprowadzenie do programu 8 razy. O. Życie wymaga od nas dużych nakładów energii, którą zużywamy na codzienne zajęcia, pracę i kontakty z ludźmi. Coraz częściej nie jesteśmy w stanie podołać obowiązkom. Czujemy się zmęczeni, nerwowi. Mamy poczucie, że wszystko dzieje się za szybko. Jesteśmy napięci, zestresowani, przeciążeni, nierzadko całkowicie wypaleni. Subiektywnie odczuwany stres jest wynikiem relacji poziomu obciążenia do poziomu energii, jakim dysponujemy. Obciążenie ma dwie składowe. Stres obiektywny związany z daną sytuacją oraz stres subiektywny autostres, którego źródłem jest nawykowa skłonność do nieadekwatnego interpretowania przeszłych i przyszłych zdarzeń jako zagrożeń. Stres subiektywny może stanowić nawet 80% odczuwanego obciążenia. Gdy mamy tendencję do interpretowania zdarzeń w sposób zagrażający, wtedy nasze wyobrażenia o przeszłości i przyszłości, zwane śnieniem na jawie, przypominają film grozy, ponieważ ciało słucha umysłu, więc chcąc, nie chcąc, reaguje tak, jakby uczestniczyło w realnych, niebezpiecznych wydarzeniach. Z reguły okazuje się, że rzeczywistość nigdy nie jest tak złota, jak nasze wyobrażenia o niej. Dlatego pierwszą podstawową umiejętnością, jakiej musimy się nauczyć, aby zmniejszyć nasze obciążenie, jest obecność, czyli świadomy, niezniekształcony kontakt z tym, co rzeczywiście tu i teraz wokół nas się dzieje. O poziomie życiowej energii decyduje stosunek wydatków do wpływów. Wydatki to nasza praca, kontakty z ludźmi, przemieszczanie się oraz, wspomniane wyżej, śnienie na jawie. Żeby zachować wysoki poziom energii, musimy ograniczać wydatki i dbać o regularne wpływy. Oprócz obecności zapewnią je nam takie czynniki, jak prawidłowe oddychanie świadome, pogłębione i przeponowe, właściwe odpoczywanie w rytmie dziennym, dobowym, tygodniowym i rocznym, oparcie w sobie, czyli dobry kontakt z ciałem i mocne stanie na nogach, odreagowywanie negatywnych emocji, odpuszczanie, czyli umiejętność mówienia słów nie, nie mogę, nie dam rady, wystarczy, dosyć, nie chcę i prawidłowe odżywianie się. Abyśmy mogli zastosować to wszystko w naszym życiu, musimy posiadać jeszcze jedną ważną umiejętność, jaką jest opiekowanie się sobą, czyli mądre troszczenie się o siebie. S. 100927.1. Obecność. Jestem tutaj, nigdzie się nie spieszę i to, co teraz robię, jest dla mnie najważniejsze. Powyższe zdanie dobrze opisuje stan umysłu osoby obecnej, a przywoływanie go w myślach może pomóc nam w stawaniu się bardziej obecnymi. Aby zacząć uczyć się obecności, musimy najpierw uznać, że li nie mamy wpływu na to, co już się stało. Li to, co ma się wydarzyć w przyszłości, na pewno się wydarzy. Li przyczyny przyszłych zdarzeń tworzymy zawsze tu i teraz. Obecność to również umiejętność ograniczania nawyku interpretowania. Nasz mózg działa podobnie jak gruczoł, tyle że produkujący myśli, oceny, fantazje i wspomnienia. Nasz stosunek do chaotycznej, nawykowej produkcji umysłu daje się porównać do oglądania pozbawionego wyłącznika telewizora, który wyświetla obraz kilkudziesięciu kanałów jednocześnie. Co można w takiej sytuacji zrobić? S. 100928. Są trzy rozwiązania. Można ulegać, czyli po prostu wpatrywać się w to wszystko i brać w tym udział. Można na próżno starać się wyłączyć obraz i wonie, czyli usilnie koncentrować się na nieoglądaniu. Można nauczyć się ignorować wszystkie te obrazy i myśli i angażować uwagę w to, co się rzeczywiście dzieje. Ostatnie rozwiązanie jest skutecznym sposobem oszczędzenia ogromnych ilości energii i redukowania negatywnego wpływu nawykowych myśli i interpretacji na nasze emocje i postępowanie. W obecności możemy się ćwiczyć, poświęcając kilkanaście minut w ciągu dnia wtedy, gdy mamy rzadkie chwile spokoju, na świadome koncentrowanie i utrzymywanie uwagi na jakimś fragmencie naszego rzeczywistego doświadczenia tu i teraz. Na czym koncentrować uwagę? Ćwicząc się w obecności, na przykład na dźwięku, obrazie, na tym, co robimy w danej chwili. Może to być oddech, który jest rzeczywistym, nieustannym i nader ważnym przejawem naszego życia. Proponuję więc proste ćwiczenie. Usiądź wygodnie, tak aby kręgosłup był w pionie. Wypuść z płuc całe powietrze i po krótkim bezdechu weź głęboki przeponowy wdech tak, aby uniósł się brzuch. Potem zrób naturalny wydech, pomyśl, raz i oddychaj dalej, licząc w pamięci wdechy i wydechy od 1 do 10. Gdy doliczysz do 10, zaczynaj znowu od 1. Uważaj na to, co robisz, bez nadmiernej mobilizacji, jakbyś grał na dobrze opanowanym instrumencie. Nie przejmuj się niepowodzeniami. Jeśli dasz się wciągnąć w myśli i wyobrażenia i pomylisz się w liczeniu, z chwilą, gdy się na tym złapiesz, wracaj do 1. Zaczynaj od początku. I tak przez 5-10 minut. Może być oczywiście dłużej, jeśli znajdziesz więcej czasu. Nie chodzi o to, by kontrolować swój oddech, ale by go obserwować. Gdy uspokoi się umysł, oddech stanie się głęboki i przeponowy. Podobnie, jak to się dzieje podczas spokojnego snu. Po nabraniu wprawy już po 5-10 minutach koncentracji na oddechu będziemy w odczuwalnym stopniu zregenerowani i odświeżeni. S. 100 929 2. Oddychanie. Oddychanie jest podstawowym i najważniejszym źródłem życiowej energii, a my w dorosłe życie przenosimy dziecięcy nawyk zamierania, czyli napinania całego ciała i wstrzymywania oddechu w sytuacjach trudnych. Musimy pamiętać, że nasz organizm reaguje na stres psychiczny tak samo jak na fizyczny, czyli jakbyśmy wędrowali z ciężkim plecakiem po górach. Dlatego musimy przełamać nawyk zamierania i nauczyć się, że im ciężej nam żyć, tym głębiej powinniśmy oddychać. Na przykład przed stresującą sytuacją trzeba się dotlenić, wziąć od 5 do 10 głębokich i szybszych niż normalnie przeponowych wdechów i podtrzymywać pogłębione oddychanie przez cały czas trwania obciążenia. S. 100 933. Oparcie. Stanie na własnych nogach. Najważniejszym elementem poczucia oparcia w sobie jest dobra świadomość ciała. Składają się na nią takie czynniki jak ul, li rozumienie swego ciała, ui, li umiejętność odczytywania sygnałów o zakłóceniach w jego pracy i o przeciążeniach, przecinek ui, li dobre czucie się w swoim ciele, przecinek ui, li oparcie na przeponie, którego doświadczamy przy każdym głębokim przeponowym wdechu, kropka ui, slash ul. Poczucie oparcia w sobie kształtuje się również i umacnia na skutek naszych doświadczeń z nogami. Poczucie, że możemy im zaufać. W nogach są najsilniejsze mięśnie, stworzone do tego, aby dźwigać nie tylko ciężary fizyczne, lecz przede wszystkim ciężar życia. Gdy czujemy dobre oparcie w nogach, to góra ciała, mieszcząca najważniejsze narządy, pozostaje rozluźniona, dzięki czemu nasz organizm może lepiej funkcjonować. Jeśli brakuje nam poczucia oparcia w nogach, to nasz kręgosłup, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, będzie przeciążony. Istotne są stawy kolanowe, należy stać na lekko ugiętych nogach oraz odblokowane stawy skokowe. Pozycja testowa. Opierając całe, równolegle ułożone stopy na ziemi, kucamy z rękami skrzyżowanymi na piersiach i barkami pomieszczonymi między kolanami. Trudne, ale dla ludzi normalnie rozciągniętych i dobrze stojących na nogach jest to pozycja wypoczynkowa, możliwa do utrzymania nawet przez kilkadziesiąt minut. 4. Odpoczynek. Jak dzieci w szkole potrzebują przerw, tak nasz umysł potrzebuje odpoczynku, zresetowania się, optymalnie co 2 godziny przez około 10 minut. Najczęściej w połowie dnia przeżywamy dołek energetyczny, nie możemy się skoncentrować, jesteśmy bardzo zmęczeni, oczy się nam zamykają i tak dalej. W ten sposób zmęczony umysł broni się przed dopływem nowych informacji i wykonywaniem poleceń. Wtedy najczęściej pijemy kawę i siłą woli zmuszamy się do dalszej pracy. To błąd. Umysł, by zapobiegać chorobom, potrzebuje czasu i spokoju na przeskanowanie wszystkich komórek w naszym organizmie oraz na opracowanie strategii interwencyjnej. Jeśli w okresie dołka pozwolimy sobie na chwilę wytchnienia, możemy poczuć, że serce nam wali i szumi w głowie. Chce nam się pić, że należałoby wywietrzyć pokój albo coś zjeść i tak dalej. Jednak dalece ważniejsze procesy dostosowawcze organizmu odbywają się w tym czasie na poziomie podświadomym. To one w ogromnym stopniu decydują o naszej odporności i zdrowiu. Szanujmy zatem ten czas, w przeciwnym razie staniemy się jeszcze bardziej zestresowani i częściej będziemy chorować. Ale najważniejszy jest wypoczynek nocny, szczególnie faza snu paradoksalnego REM, która zdarza się przed północą. Dlatego należy kłaść się spać najpóźniej o godz. 23, gdy zaczyna brakować nam energii. Przesuńmy godzinę zasypiania na 22, a w czasie chorowania nawet na 21. Najlepiej w osobnej sypialni, gdzie nie ma ani biblioteki, ani telewizora, ani komputera. Przed snem dobrze jest się wyciszyć albo trochę zmęczyć fizycznie i przewentylować płuca na przykład. Na krótkim spacerze oraz koniecznie wywietrzyć sypialnię. Nasz organizm wymaga co jakiś czas znacznie większych porcji odpoczynku. Jednego pełnego dnia po każdych 6 dniach pracy oraz co najmniej 2 razy po 2 tygodnie urlopu w ciągu roku. Dla pracoholików optymalny jest urlop 3-tygodniowy. Pierwszy tydzień to faza odwyku. Jesteśmy podenerwowani. Brakuje nam pracy. Nie wiemy, co ze sobą zrobić. Drugi tydzień to faza dostosowania, a dopiero trzeci jest czasem głębokiego odpoczynku fizjologicznego, jeśli to tylko możliwie. Należy wypoczywać zarówno w zimie, jak i w lecie. Wybierajmy aktywne formy wypoczynku, bo umożliwiają odreagowanie stresu, a duże mięśnie na skutek intensywnego ruchu wydzielają endorfiny, bezcenne substancje przynoszące głębokie odprężenie i regenerację. S. 100 932 5. Odreagowanie. Odreagowywanie jest niezbędne. Podobne jest do wydechu. Aby wziąć wdech, musimy najpierw zrobić wydech. Jeśli nie uwolnimy się od poczucia zagrożenia, gniewu i innych negatywnych uczuć, nie będziemy w stanie przyjąć od innych tego, co dla nas dobre. Najczęściej cierpią na tym nasi najbliżsi, gdy na ich czułe słowa, gesty reagujemy niechęcią i złością. Jednym ze sposobów zapobiegania podobnemu zachowaniu jest zasada śluzy, czyli po prostu niewracanie z pracy prosto do domu. Najlepszy do odreagowania jest ruch, na przykład pływanie, granie w tenisa lub jeśli nie mamy na to czasu, głośne śpiewanie albo krzyczenie w samochodzie w drodze do domu. S. 100 933 6. Odpuszczanie. Odpuszczanie to, innymi słowy, rezygnowanie z tego, co zbyt trudne. Zbyt często staramy się grać chrosów, by zaspokoić oczekiwania zwierzchników i własne wyobrażenia o sobie. Musimy nauczyć się odmawiać i odpuszczać bitwy nie do wygrania po to, aby wygrać wojnę. To forma opiekowania się sobą. S. 100 934 7. Opiekowanie się sobą. Pamiętajmy, że z punktu widzenia ciała stres psychiczny nie różni się niczym od stresu fizycznego. Bierzmy zatem przykład ze sportowców, którzy wraz z intensywnym treningiem mają narzucony równie wymagający reżim dbania o siebie. Odpowiednio zbilansowane pożywienie, przerwy na odpoczynek, czas przeznaczony na odnowę biologiczną i na sen. Przy intensywnej pracy niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia jest styl życia i rytm dnia zapewniający utrzymanie wysokiego poziomu energii. Opiekowanie się sobą to jedna z najważniejszych kompetencji życiowych. Dzięki niej możemy żyć w dobrym zdrowiu, osiągać doskonałe rezultaty w pracy, a także oferować opiekę i troskę naszym najbliższym. Opieka nad sobą to nie tylko należyty wypoczynek i dbałość o zdrowie. Jest to dbanie o wszystkie obszary naszego życia: ciało, emocje, relacje, intelekt, samodoskonalenie się i rozwój duchowy. S. 100 935 8. Odżywianie. Odpowiednie odżywianie się, rytm i sposób spożywania posiłków są ważnym elementem strategii bilansowania energii i jej regeneracji. Właściwe odżywianie się jest ważne, ale nie sposób polecić komuś idealnej diety, gdyż musi być ona dostosowana do organizmu. Jest wiele dobrych sposobów odżywiania. Wiele systemów odżywiania zaleca, aby ograniczyć spożycie produktów mięsnych i tłuszczów nasyconych. Jeżeli nie zdecydujemy się na dietę wegetariańską, to dobrze jest jeść mięso niecodziennie, ale na przykład 2 razy w tygodniu. Ryby uważa się za zdrowsze niż mięso. Dieta jarska, zawierająca ryby i nabiał, pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze. Istnieją ogólne wskazania dotyczące odżywiania, które są niezależne od diety. Oto one w skrócie. Ul. Jedz świadomie. Pamiętaj, co, ile i kiedy jesz. Zrezygnuj z przegryzania w przerwach między posiłkami, z bezwiednego przyjmowania pokarmu, z poprawiania sobie nastroju jedzeniem, kiedy nie jesteś głodny. Jedz przynajmniej 3 starannie przygotowane, pożywne posiłki dziennie. Można jeść mniej, a częściej. Jest to zalecane przy intensywnej pracy. Jedz obfite śniadanie, a za to lekką kolację. Chińskie przysłowie: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Ostatni posiłek powinien być nie później niż 3 godziny przed snem. W nocy układ trawienny jest mało aktywny i późny posiłek niepotrzebnie go obciąża. Pij dużo płynów w ciągu dnia. Wiele osób cierpi na chroniczne odwodnienie. S. 100 936. Przeciążenie. Alarm przeciążeniowy objawia się najpierw zmęczeniem porannym, a potem kłopotami z zasypianiem i budzeniem się pomiędzy goc 3 a 5 rano. Z czasem dołączają negatywne myśli i uczucie przygnębienia oraz lęk przed wychodzeniem z domu, najchętniej byśmy w nim zostali. Może temu towarzyszyć pogorszenie wzroku, a także spadek apetytu i popędu seksualnego. Jak dochodzi do tak dramatycznego deficytu energetycznego? Najogólniej mówiąc, mamy 2 źródła energii. Energię rodzeniową, która jest nieodnawialna i wyznacza długość naszego życia, oraz energię dobową, która jest odnawialna i którą możemy tworzyć i oszczędzać na wszystkie opisane sposoby. Jeżeli nie dbamy o zbilansowanie zysków i strat energii dobowej, musimy pożyczać z zasobów energii urodzeniowej. Gdy za dużo pożyczymy, uruchamia się alarm przeciążeniowy, który ostrzega, że organizm nie ma już siły zmagać się z narzuconymi obowiązkami, że skracamy mu życie, że najwyższy czas poważnie zatroszczyć się o siebie. Autorka reprezentuje Instytut Psychoimmunologii, IPSI. Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, Coachem. Prowadzi MIN, warsztaty typu stress management. Uczy inteligencji emocjonalnej, szeroko pojętej komunikacji.